Poranny gość Radia Rodzina.
Ewa Skrzywanek, Dolnośląska Kurator Oświaty. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wczoraj obchodziliśmy 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. Takie słowa padły z ust pani minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Chciałabym, żeby pani weszła trochę tak w rolę adwokata. Czy to było felerne przejęzyczenie?
Oczywiście,
czy
tak.
Też pani minister należałoby się trochę edukacji?
Nie. Na pewno nie. Doskonale wiemy, że...
Mowa oczywiście, jeżeli słuchacze wiemy. Chodzi o polscy naziści, albo dzisiaj bardzo często w tej nomenklaturze używane polskie obozy koncentracyjne, co oczywiście jest nieprawdą.
Auschwitz-Birkenau było obozem koncentracyjnym. Oczywiście miało tę część Birkenau, która była także obozem zagłady. I faktycznie tutaj jest problem z rozróżnieniem. Tak? Tutaj historycy, czym były obozy pracy, czym były obozy koncentracyjne i obozy zagłady. W obozach zagłady dochodziło do natychmiastowego, masowej eksterminacji ludności. Nie tylko oczywiście żydowskiej, ale także i polskiej. Ale dotyczyły głównie oczywiście mieszkańców Polski, Europy, pochodzenia żydowskiego czy religii mojżeszowej. Natomiast oczywiście tutaj dochodzi do przejęzyczenia w wypadku pani minister i proszę zauważyć, jak przez wiele lat Polska dementuje, szczególnie właśnie władze, dyrekcja i stowarzyszenie, które jest przy Muzeum Auschwitz-Birkenau, dementuje nazwę Polskie Obozy Koncentracyjne. To jest nieszczęśliwy skrót myślowy. Obozy
tak
na okupowanych ziemiach polskich. To jest długa nazwa, więc łatwiej powiedzieć polskie obozy, ale dla odbiorcy, który nie jest przygotowany historycznie, jest nieświadomy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, tak, czy w Europie Zachodniej, gdzie ten poziom wiedzy historycznej jest szczególnie niski, więc oczywiście kojarzy się, może powodować skojarzenie, że oczywiście Polacy byli tutaj tymi prześladowcami. Proszę zauważyć, że też ponad 20 lat temu zmieniono nazwę na niemiecki, nazistowski obóz, ta koncentracyjna Auschwitz-Birkenau i tak dalej. Nie mówi się już Oświęcim, dlatego że samo miasto Oświęcim z piękną, bogatą historią. Księstwo Oświęcimskie, tak? Oczywiście duża liczba mieszkańców wyznania właśnie mojżeszowego. Ale to miasteczko musi się odciąć od tego, co się niestety stało na jego obrzeżach, gdzie zbudowano obóz, a żeby nie było z tym kojarzone. Tam się dzieją piękne rzeczy, piękna historia, piękne zabytki i ciągle nad tym miastem jest takie piętno. Tam nawet koncerty rockowe są wielkich gwiazd europejskich, które są jak gdyby przeciwne temu, jak gdyby pokazujące rozwój tego miasta, a nie tylko piętno, które niestety wojna spowodowała.
Tak się zastanawiam, pani kurator. Nie mamy już historii teraźniejszości. Czy w nauczaniu dzisiejszej historii, edukacji historycznej, patriotyzmu udaje się młodzieży dotrzeć do tych wydarzeń sprzed 80 lat? Bo ja pamiętam swoją edukację i kończyliśmy, była już matura i koniec, końcówka. Jak to dzisiaj wygląda? Czy my mamy możliwość czerpać i uczyć się tego patriotyzmu, a także tej bolesnej historii na kartach Polski?
Mm-hmm. Tak, dlatego że to nie tylko na historię, ale proszę zauważyć, że także język polski. Cała literatura powojenna, przygotowując się do matury z języka polskiego, czy w ogóle śledząc tę literaturę, nauczyciele języka polskiego bardzo dużo poświęcają temu elementowi. Tam jest i film, i poezja, tam są opowiadania i to się dzieje od szkoły podstawowej także. W szkole podstawowej ten element wojny jest też zawsze na języku polskim, bo nie w edukacji wczesnoszkolnej, ale głównie na języku polskim. Od klasy czwartej te elementy są realizowane. To jest bardzo ważny także element dla Muzeum Poliny w Warszawie, które przygotowało rekomendacje, kiedy i w jakim zakresie należy uczyć nie tylko o, nie wiem, zagładzie Żydów, Polaków, o tej trudnej historii, ale także w ogóle jak uczyć o wojnie. Kiedy ta literatura powinna wchodzić, jakie opowiadania, jak one powinny być obudowane także psychologicznie, żeby nie traumatyzować dzieci. Jest bardzo wiele opowiadań o wojnie, o zagładzie, które są jak gdyby wraz z dorastaniem dziecka odpowiednio natreszczane, odpowiednio jak gdyby ta wiedza zostaje poszerzona. Jedna główna zasada, która jest w ogóle w edukacji o Holokauście, na całym świecie, to właśnie, że nie ponownie nie stygmatyzujemy ofiar, nie pokazujemy drastycznych zdjęć. Ja miałam kiedyś zajęcia ze studentkami, które mówiły, że film, który mnie się wydaje w miarę bezpieczny, Pianista, budził u nich ogromną traumę. Być może został obejrzany za wcześnie. Tak? Proszę zauważyć, że tych programów, projektów prowadzonych także przez Muzeum Auschwitz-Birkenau, czy Muzeum Polin Historii Żydów Polskich, przypominam, w Warszawie, czy ŻIH, czy Muzeum Getta Warszawskiego i wiele, wiele instytucji muzealnych, edukacyjnych w kraju pomaga uczyć. Wielu nauczycieli korzysta. We Wrocławiu przez wiele lat był bardzo dobry program Edukacja w Miejscach Pamięci. Ja byłam tutaj z kolegami głównym organizatorem, koordynatorem tego projektu. Młodzież wyjeżdżała do miejsc trudnych historycznie. To były obozy koncentracyjne, obozy zagłady, to były, nie wiem, cmentarze wojenne, chociażby Palmiry, czy Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, a przy okazji ta młodzież też miała pojechać i zobaczyć coś, z czego jesteśmy dumni. Ten element patriotyzmu, bo to był bardzo ważny aspekt pokazania, że nasza historia jest bardzo piękna, bardzo ciekawa, bogata. W naszej przeszłości mieliśmy wiele elementów tolerancji, szacunku do innych narodowości, gdzie w Europie płonęły stosy. A z drugiej strony niestety na naszych ziemiach też istnieje ta bolesna historia, której się trzeba uczyć, trzeba pamiętać. Bardzo wiele krajów Europy Zachodniej przyjeżdża na wizyty studyjne. To nie tylko młodzież izraelska, która wędruje, robi marsze pokoju, ale także Anglicy, Francuzi, Włosi, Niemcy. To też są grupy, które odwiedzają te obozy.
Kurator, a czy szkoła dziś jest zakładnikiem politycznych rozgrywek? Mam na myśli lekcje religii, czy też edukację zdrowotną.
Myślę, że nie. Natomiast proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o religię czy edukację zdrowotną, to są przedmioty, o których mówiło się już wcześniej, że tutaj powinna nastąpić zmiana.
W taki sposób, jeśli chodzi o redukcję lekcji religii?
Ale proszę zauważyć, że w wielu miejscach te rozmowy z episkopatem organów prowadzących już się toczyły. W wielu miejscach z powodu braku sal, przestrzeni, biskupi zgadzali się na to, żeby w danej szkole była tylko jedna lekcja religii.
To co poszło nie tak, pani kurator?
Być może chodzi o komunikację. Czasem komunikacja jest bardzo istotna i ja wiem, że cały czas toczyły się rozmowy. Ministerstwo informowało nas też o tym, że rozmowy z episkopatem się toczą, że rozmawia się o tym. Ja tutaj, będąc kiedyś u pani, już o tym mówiłam. Dla mnie wielką wartością jest to, żeby religia była na parafii. Być może rozwiązanie, że jedna z religii będzie na parafii, gdzie młodzież pozna się nie ze szkoły, gdzie ta religia jest też czasem traktowana jako jeden z wielu przedmiotów, ale gdzie osoba duchowna, czy katecheta przygotowany, czy osoba ze środowiska parafialnego pokaże im to dobro w parafii, które się dzieje, te ciekawe rzeczy i będą się mogli ludzie spotkać, którzy właśnie są zjednoczeni naprawdę głęboką wiarą i tam znajdą też swoje miejsce. Na natężeniu dzisiaj przedmiotów, tego wszystkiego, co się w szkole dzieje, jedna lekcja religii, może być tak, moje pokolenie miało jedną lekcję religii i uważam, że my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Oczywiście też to jest kwestia rodziny i domu przygotowującego i potem osoby, która poszukuje w tym obszarze więcej wiedzy, doświadczenia i tak dalej. To jest istotne, tak? Duchowość, która powinna być rozwijana także właśnie przez kościoły, przez parafie. Natomiast przy natłoku, to o czym też pani minister mówi, młodzież ma kilka lekcji matematyki i dwie lekcje religii. No dzisiaj jest to coraz trudniejsze, tak? Przy całym wielkim obciążeniu i psychicznym,
kurator, taki
i przedmiotu.
Aksjologiczny powinien być w szkołach.
Powinien być. Czy to jest etyka, czy religia? Tak, uważam, że tak. To kształtuje też wartości. Młodzież ma potrzeby. Jakiś czas temu czytałam artykuł, gdzie w Gdańsku nauczyciel wiedzy o społeczeństwie zrobiła właśnie studia przygotowującą do katechezy, dlatego, że zauważyła potrzebę, że młodzież tak bardzo chce rozmawiać o trudnych sprawach związanych z kościołem, z religią. I ona dzisiaj jest też taką osobą niezwykle otwartą, która opowiada o tym, że te lekcje religii dają jej bardzo dużo możliwości rozmawiania właśnie dzieci też w kryzysie psychicznym. Dzieci dzisiaj bardzo potrzebują rozmowy na każdy temat. Czy to jest religia, czy to są ich sprawy osobiste, społeczne. Każdy przedmiot, na którym możemy rozważać, dywagować, ale też uczyć się o wartościach. To, od czego zaczęliśmy, wartości. Auschwitz-Birkenau, tam przecież
celowo,
byli wybitni,
pani kurator,
wykształceni.
Właśnie dotrze do tego tematu. Ludzie. Pytanie jest takie, czy być może ta jedna lekcja religii nie powinna być obowiązkowa, czy też etyki dla tych dzieci?
Proszę zauważyć, że to tak
szansa?
Jak z każdą religią, z każdym wyznaniem, tak? W wielu krajach Europy i świata jest tak, że to jest sprawa indywidualna każdego człowieka. Szkoła polska gwarantuje oczywiście tutaj, można się powołać na prawa człowieka, gwarantujemy oczywiście rozwój i edukację każdej z religii, nie tylko oczywiście religii katolickiej, ale to są i prawosławne, i grecko-katolicka.
Tak, związki wyznaniowe.
Oczywiście wszystkie inne, tak, młodzież może z tego
możliwości
korzystać.
Prawo do tego, by korzystały z tego.
Zdecydowanie. Tak. I to jest, i myślę, że tutaj to jest ważna postawa rodziców, że oni, i znowu wracamy do tych pierwocin, że to rodzice odpowiadają za wychowanie swoich dzieci w każdym obszarze. Także jeżeli chodzi o religię.
A czy edukacja zdrowotna nie będzie teraz faworyzowana?
Jest też... To,
bo to sztandarowy
to zależy. Proszę
projekt,
zauważyć.
Pani
mnie się wydaje,
ministry.
Że... Ale to wydaje mi się też, że tutaj potrzeba jest lepszego przygotowania nauczycieli do tego przedmiotu. Jeżeli
też
będą...
mówiło się, że będzie obowiązkowa, a później pani
tak,
minister
no tutaj
jednak
się,
powiedziała,
tutaj się
nie
cała
zgadzając
sytuacja.
Się z premierem i z przedstawicielami rządu, jednak...
Tutaj doszło do zmiany
tak.
I uważam, że to jest dobrze, że ten rok poczekamy, będzie ewaluacja, zobaczymy jak to będzie wyglądać po ewaluacji tego przedmiotu w miejscach, które będą realizowały tę podstawę. Ja naprawdę cały czas, jeżeli państwo jesteście zainteresowani, mówię tutaj o słuchaczach, zajrzyjcie na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i zobaczcie, że to jest bardzo ciekawy, ważny przedmiot dla rozwoju naszego dziecka, naszych dzieci, mówiący o klimacie, o warunkach społecznych, a te trudne tematy wokół których największa burza się rozpętała seksualności człowieka. One przecież występują także na biologii, występują tutaj i tam jest bardzo ważnych też dylematów, bo jeżeli mówimy na przykład o przerywaniu ciąży, tak, dzisiaj jest to bardzo ważny problem także w Polsce i społeczny i może być psychologiczny dla każdego związku, każdej pary, to tam są pokazane konsekwencje społeczne, psychologiczne, zdrowotne na przykład takiej decyzji. Mm. Więc ten przedmiot uczy także o tym, że jeżeli podejmujesz takie, a nie inne decyzje związane z twoją seksualnością, w każdym obszarze, musisz się z tym liczyć.
To dlaczego ona jest tak demonizowana?
Nie wiem, myślę, że to oczywiście...
Ponad 60%
jeżeli
Polaków
pani mówi o
nie obawia się przedmiotu edukacja zdrowotna, przynajmniej tak pokazują dane Rzeczpospolitej.
Jeżeli
Iblis,
państwo, jeżeli pani redaktor mówi o upolitycznieniu, no to są właśnie te elementy. Wyjmowany jest jakiś fragment i demonizowany. Gdyby przeczytać całą podstawę edukacji zdrowotnej, to jest naprawdę bardzo ważny, interesujący przedmiot, bo przecież ksiądz Nowak, czyli duchowny, mówi tam na przykład o używkach, o wpływie używek różnych innych substancji czynnych, które wpływają na młodzież, tak? Zajmuje się osobami uzależnionymi od różnych używek. Ja byłam niedawno w Senacie na konferencji poświęconej zdrowiu, bo ten rok 25 jest, Senat ogłosił rokiem zdrowia i to, co mną wstrząsnęło, były badania światowe, ale także z tym elementem polskim. Młodzież nastoletnia w ciągu ostatniego miesiąca spożywa alkohol i to kilkakrotnie. Więc proszę uważać, wydawało nam się, że nie mamy problemu alkoholowego, nadal istnieje. To są energetyki, to są też inne
11,
używki.
12 rok życia, bo pokazują tak. Badania, najczęściej sięga
to jest
już
ten element,
w tym wieku.
Więc tym bardziej taka edukacja zdrowotna pokazująca skutki złego wpływu na, bo nie zawsze na pogadankach słucha się nauczyciela na lekcji wychowawczej, czy na powiedzmy na biologii, czy na przyrodzie trzeba pędzić z materiałem, wiemy, że to tak w szkole jest. Więc myślę, że ten przedmiot szczególnie poświęcony naszemu zdrowiu, ale psychicznemu, społecznemu, każdemu, w każdym obszarze jest niezwykle ważny.
Rozmawiała pani z katechetami po informacji z MEN-u?
Nie rozmawiałam z katechetami. Wiele moich kolegów, koleżanek też jest z katechetami. Oni zrobili wcześniej, część z nich. Proszę zauważyć, że ta sytuacja z powodu też zmniejszonej liczby dzieci od pewnego czasu występowała. Mniej dzieci zaczęło uczęszczać na religię, więc niektóre osoby zrobiły także dodatkowe przedmioty. Ja spotkałam podczas awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego także księży, którzy byli nie tylko katechetami, ale także byli na przykład historykami, uczyli, czy osoby właśnie, czy katecheci, robili inne przedmioty, które były im potrzebne w szkole, stawali się dwuprzedmiotowcami i w ten sposób się zabezpieczali przeciwko no właśnie ewentualnej utracie czy ograniczeniu godzin pracy w szkole.
Czy nauczyciele odczuli już kwotę bazową od 1 stycznia?
Zobaczymy, na razie chyba jeszcze nie ma podwyżek, czekamy na nie bardzo.
A to wzrosło o 5%, dlatego pytam, tak, czy już coś tam odczuli w swoich kieszeniach.
Tak, natomiast te podwyżki, wiem, że ministerstwo, tak jak mówiło, są zapowiadane także na przyszły rok, w tym roku 5%. To jest sprawa też uregulowania budżetu. Na pewno one jeszcze będą. Po tym roku okazuje się, że to nie tylko oczywiście pieniądze, jak nam się wydawało, czy jak duża część nauczycieli zgłaszała, bo oczywiście te pensje były bardzo, bardzo niskie i po podwyżkach w innych sferach budżetowych, czy w ogóle w gospodarce, one nadal są dość niskie. Natomiast oczywiście tutaj dochodzi jeszcze przeciążenie nauczycieli, ogromne obarczenie, kończą się nam te roczniki tak bardzo mocno przepełnione za chwilę. Będzie niż, może będzie, no też lepsze, będą lepsze warunki pracy przy klasach może odrobinę mniejszych, a z drugiej strony będzie zagrożenie oczywiście, że miejsca pracy nam się zaczną kurczyć w niektórych odległych miejscach.
A dziś mamy wakaty? Śląska.
Tak, mamy jeszcze wakaty, ale to tak jak mówiłam, to są wakaty zwłaszcza w wielkich miastach i wakaty dotyczące to, o czym mówiłam. To jest edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna i psycholodzy.
Jednostkowe sprawy raczej?
No nie są jeszcze pojedyncze sprawy, ale nadal nam brakuje na przykład psychologów. Mówiliśmy o tym, że być może kierunek psychologia nauczycielska, szkolna może tak byłby dobrym kierunkiem na psychologii. Na razie nie ma. Standardy są takie, jakie są. Być może za jakiś czas będą podejmowane rozmowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Nauki.
To jeszcze ten przyjemny temat, a mianowicie już niedługo ferie zimowe. 70 dzieci z terenów, które dotknęła wrześniowa powódź, spędzi zimowy wypoczynek w Międzylesiu i Złotymstoku.
Tak. Udało nam się pozyskać środki z Fundacji Tauron, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni Fundacji Tauron. Tym bardziej, że oni wspomagają te szkoły popowodziowe w niższych cenach prądu, szkoły modułowe, które no, generują ogromny poziom energii, także są ze wsparciem właśnie Fundacji Tauron. Udało nam się pozyskać środki 70 uczniów ze szkoły w Stroniu, w Ścinawce, w Ołdrzychowicach. Pojedzie na całkowicie bezpłatne ferie, zostaną odebrane spod swoich szkół, ze swoich miejscowości i będą spędzać czas w Kudowie, w Bardo, w pięknych muzeach, wchodzić, spacerować po twierdzy kłodzkiej, podziemia Kłodzka, zwiedzać pałace i zamki Dolnego Śląska. Myślę, że to będzie dobry czas, od tego będą jeszcze gry, zabawy, dyskoteki. Mam nadzieję, że to będzie dobrze spędzony czas, a żeby wyjść ze swojego środowiska, czasem niestety zawilgoconych domów, gdzie życie przeniosło się na pierwsze czy drugie piętro, z miejsca, które nadal lata będą wymagały naprawy krajobrazu w Stroniu.
Tak. Traumatycznych przeżyć. Tak,
traumatycznych przeżyć, zdecydowanie.
25 tysięcy uczniów od pierwszego tygodnia
będzie odpoczywać na Dolnym Śląsku.
Jak z organizacją dla nich?
Tutaj mamy zgłoszonych ponad prawie 800 wypoczynków na Dolnym Śląsku. To jest młodzież z całej Polski. Systematycznie będzie przyjeżdżać. Te zgłoszenia oczywiście nadal trwają. Kończą się ferie wielkopolskie. Dolny Śląsk zaczyna 2 tygodnie, ale przyjeżdżam tak, że będzie przyjeżdżać młodzież z całej Polski, bo i Sudety, i Karkonosze są przepięknymi miejscowościami. Dla pani wojewody, dla mnie jest też bardzo cenne, że część tego wypoczynku będzie właśnie na tych terenach, gdzie wystąpiła powódź. To będzie Lądek, to będzie Stronie, ponieważ pensjonaty, które są położone wyżej, poniżej tych terenów zalewowych, funkcjonują. Czarna Góra zaprasza, Zieleniec zaprasza, Jakuszyce, piękne trasy biegowe jak najbardziej. Zapraszamy na Dolny Śląsk, bo to jest najpiękniejszy region w Polsce.
Życzymy bezpiecznych przede wszystkim.
Bezpiecznych. Mieliśmy wczoraj odprawę ze wszystkich służbami. Oczywiście kuratorium tutaj też kontroluje. Mamy wyrywkowe kontrole sprawdzania dokumentacji, bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku. Jeżeli dochodzi jakieś nieprawidłowości, informujemy natychmiast inne kuratoria, wszczynamy procedury, ale także policja, straż, GOPR oczywiście tutaj wspomaga ten bezpieczny wypoczynek na Dolnym Śląsku.
Pani kurator też będzie na feriach?
Mam nadzieję na chwileczkę urlopu. Zapraszam wszystkich słuchaczy na piękne tereny dolnośląskie, na odpoczynek, gdziekolwiek, do Złotego Stoku także. Twierdze, pałace, zamki, proszę państwa, no takiego bogactwa nie ma nigdzie.
Ewa Skrzywanek, Dolnośląska Kurator Oświaty, dziękuję bardzo, dobrego dnia i bezpiecznego dnia życzymy.
Bezpiecznego, miłego dnia, pięknych ferii.
Poranny gość Radia Rodzina.